Drodzy bracia i siostry, serdecznie Was witam w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Cieszę się, że mogę tu stać. To dlatego, że wczoraj naprawdę czułem się źle i myślałem, że dzisiaj jednak ktoś będzie musiał mnie zastąpić, ale dzięki łasce Bożej jestem tutaj. Mam nadzieję, że mój głos wytrzyma to i będę dalej mógł dzielić tym słowem. Gdybym jakieś miał problemy techniczne, to wybaczcie mi od razu. Na początku przepraszam. Temat, który dzisiaj chciałbym poruszyć, jest tematem, którym kiedyś zapowiadałem na kazaniach środowych, że jest coś, co w moim sercu już od dłuższego czasu mocno zgłębia się, a po jednym z kazań, ostatnim kazaniu właśnie brata Henia, zakończyła się jednym wersetem, który właśnie mnie utwierdził, że właśnie w tym temacie chciałbym powiedzieć. Ale zanim zdradzę sekret kazania, to pozwólcie, że zrobię wstęp dotyczący tego właśnie, co jest w naszym życiu bardzo ważne. Tak? I gdybym miał dzisiaj generalnie powiedzieć o tym, co będę usługiwał, to będzie 5 lub 6 wersetów. Gdybym je przeczytał, moglibyśmy powiedzieć amen i stwierdzić jednoznacznie, że nasza siła, nasza nadzieja, nasz fundament jest w Panu Jezusie, który jest tym, który jest naszą nadzieją, naszą siłą, naszą drogą i naszą wiecznością. Ale wiecie, też myślę, że jest potrzebne to, żebyśmy jednak rozważali Słowo Boże. Słowo, które nas dotyka. I Pan Jezus wielokrotnie odwoływał się właśnie do Słowa Bożego. Mówi o tym, że wiara nie może być bezczynna. O tym, że nasza wiara musi się opierać na fundamencie Słowa Bożego. Że nieustannie mamy być uczniami, osobami, które się uczą. Inaczej mówiąc, bycie uczniem Pana Jezusa, gdzie On sam o tym wielokrotnie wspomina. Wiecie, i Paweł podsumował to w drugim liście do Tymoteusza takimi pięknymi 2 wersetami, które myślę, że większość z nas będących tutaj na sali bardzo dobrze znaje na pamięć. To jest 2 Tymoteusza, 3 rozdział, 16-17 werset, gdzie mówi, że całe pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. Więc Słowo Boże nas naucza, że to pismo Pan Jezus, apostoł Paweł i myślę, że wielu ludzi wierzących właśnie ma to spojrzenie, że to Słowo Boże, to pismo, ono jest natchnione, ono jest przydatne, ono jest pożyteczne i to jest odrębne kazanie. Dosłownie ten werset, te 2 wersety by można rozbić na bardzo piękne kazanie dotyczące właśnie czym jest Słowo Boże, do czego jest nam potrzebne i jaką funkcję ma spełniać w naszym życiu. I tutaj Paweł mówi, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany. No ale życie jest życiem i wiemy wielokrotnie, że nie zawsze nam się udaje osiągnąć to, do czego zmierzamy, to co chcemy zrobić. I są potrzebne fundamenty. I fundamenty, potrzebna jest stabilność. Fundamentem, którym doskonale wiemy, jest nasz Pan Jezus Chrystus. I myślę, że dla wielu osób, które tutaj są siedzące, słuchające dzisiaj mojej usługi, jest to oczywiste, że Pan Jezus jest tym fundamentem. Nie ma tutaj nie ma tu jakiejkolwiek, nie wiem, wątpliwości dla wielu z nas, że to Jezus jest tym fundamentem. I On właśnie odwoływał się do Słowa Bożego. On odwoływał się do tego, czym jest Słowo Boże i jakie ono dla nas ma być, jakie ma funkcje spełniać w naszym życiu. Ale nie zawsze jest tak, że to, co chcemy zrobić, to, co chcemy osiągnąć, to, czego potrzebujemy, jest tym, co tak naprawdę właśnie powinniśmy stawiać na fundamencie naszego życia, którym jest Jezus. Nasze życie nie zawsze tak wygląda. Możemy ukrywać to, co w naszych głowach, naszych myślach, możemy ukrywać, możemy pokazywać całemu światu, że jesteśmy inni, że myślimy inaczej. I czy tak nie jest, że ludzie w ten sposób właśnie nie postępują? Czasami chcą być kimś innym, chcą się pokazać, chcą wyglądać lepiej, chcą, żeby ten świat, ludzie z otoczenia albo rodzina postrzegała nas inaczej. Ale to, co dzieje się w nas, to, co wewnętrznie dzieje się w nas, dla wielu osób z zewnątrz jest niewidoczne, niewidzialne. Można być dobrym pracownikiem i pracować naprawdę dobrze, bo ktoś ma takie przekonanie, ale można być pracownikiem, który też wydaje się być dobrym, a de facto jest leniem. Kiedyś słyszałem taką historię I to jest pewnie nie jedna taka historia, że jeden z pracowników zawsze zostawiał sobie marynarkę na krzesełku, żeby było wiadomo, że jest w pracy, a de facto w pracy go nie było. Czy to jest właściwe postępowanie? Myślę, że tutaj nie ma nad czym się zastanawiać, bo jesteśmy powołani, żeby też uczciwie pracować i zapracować na swój chleb. Natomiast przed Bogiem to jest nie do ukrycia. To jest coś, czego nie da się ukryć. I tutaj chciałbym odwołać się do psalmu 139. Otwórzmy sobie, bo przeczytamy z niego kilka wersetów. Psalm 139, tak? Piękny psalm, mówiący właśnie o tej głębi Bożego zrozumienia, wnikliwości w nasze życie. Ale nie będę go czytał całego. Przeczytam od wersetu 6 do wersetu 12. I tu jest napisane tak. Zbyt cudowna dla mnie jest ta wiedza. Zbyt wzniosła, abym mógł ją pojąć. Dokąd ujdę przed obliczem Twoim, przed duchem Twoim? I dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś, a jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, nawet tam prowadziła mnie ręka Twoja, dosięgłaby mnie prawica Twoja. A gdybym rzekł, niech ciemność mnie ukryje i nocą się stanie światło wokoło mnie, to i ciemność nic nie ukryje przed Tobą, a noc jest jasna jak dzień, ciemność jest dla Ciebie jak światło. Czyli psalmista doskonale to zrozumiał. Zrozumiał, kim jest Bóg. Zobaczył Jego wnikliwość. To mówi, że Ty moją myśl znasz, zanim ja wypowiem. Zbyt cudowna jest dla mnie ta wiedza. Ten psalmista przepięknie właśnie obrazuje, kim jest Bóg, jaki jest Bóg, jak jest potężny, jak jest mądry, jak jest wspaniały. I dlatego odwołuje się w 23 i 24 wersecie, mówi tak. Badaj mnie, Boże, i poznaj serce moje, doświadcz mnie i poznaj myśli moje, a zobacz, czy nie kroczę drogą zakłady, a prowadź mnie drogą odwieczną. Jakże piękna wskazówka psalmisty, która pokazuje, w jaki sposób mamy żyć. Badaj mnie, Boże, sprawdź moje serce, doświadcz mnie, poznaj myśli moje. I to jako my ludzie często próbujemy coś ukrywać. Próbujemy budować na niewłaściwym fundamencie, który nie zawsze nam pomaga, nie zawsze jest właściwy, nie zawsze ma właściwy kierunek. I uważam, że tak samo jak ten psalmista, powinniśmy mieć właśnie takie spojrzenie. Bo czyż nie wiemy o tym, że Bóg jest cudowny? Czyż nie wiemy o tym, że Bóg przepatruje nasze myśli? Czyż nie wiemy o tym, że Bóg widzi każdy nasz uczynek, każde nasze słowo, zanim cokolwiek powiemy? Czy Bóg tego nie wie? Myślę, że większość z nas odpowie na to pytanie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I dlatego psalmista daje radę, piękną radę. Mówi, badaj mnie, Boże, i poznaj myśli moje. Doświadcz mnie i poznaj myśli moje. To jest bardzo trudna modlitwa czasami dla nas, bo chcemy tak jakby w naszym życiu coś uzyskać, dając niewiele. Taka jest natura człowieka. Często chce skupić się na tym, żeby dostać jak najwięcej, dając jak najmniej. Inaczej mówiąc, jest dosyć mocno skoncentrowany na materializmie. Ale tu psalmista ma inne spojrzenie. I idąc do tematu dzisiejszego kazania, kiedy widzę siebie, widzę nas, widzę moją rodzinę, widzę tych ludzi, którzy otaczają mnie, widzę jako ludzi, którzy wielokrotnie próbują coś osiągnąć, a nie mogą. Próbują stanąć na tym fundamencie, a nie mogą. Chciałbym dzisiaj poruszyć temat bojaźni Bożej. Bojaźni Bożej, która sprawia to, że budując na fundamencie naszego życia, budując nasze życie, prowadząc nasze życie, potrzebujemy tego. Poprawię mikrofon. Potrzebujemy tego, aby mieć stabilny fundament. Potrzebujemy mieć, aby mieć stabilne spojrzenie, aby to, co robię, przyniosło owoce. I z perspektywy tego, czym jest bojaźń. Bojaźń na pewno nie jest strachem. Czasami myślimy sobie, że bojaźń to jest taki strach. Wiecie, dla mnie, tak obrazując bardzo krótko, różnica pomiędzy bojaźnią a strachem jest bardzo prosta. Strach, czyli czegoś się boję. Czegoś, co mnie przeraża, czegoś, co powoduje, że popadam w panikę. Dla niektórych to może być ciemna noc w lesie, dla niektórych to może być coś innego i tak dalej, i tak dalej. Ale bojaźń nie polega na tym, że my się panicznie czegoś boimy. Ona jest związana bardziej z szacunkiem. To jest bardziej, jeśli mógłbym porównać tego do ojcostwa. Dzieci, które wychowujemy, często, nie zawsze, powiedziałbym, nie powiem często, nie zawsze są posłuszne. Nie zawsze zrobią wszystko to, co należy zrobić zgodnie z tym, co im każemy. Jeśli naszemu dziecku powiemy, żeby coś wykonało, zrobiło, a one zrobi wręcz przeciwnie, tak? No to one, wiadomo, nie przestaje nas kochać, nie boi się tego, że go nie kochamy, jeśli mamy naprawdę to w naszym życiu, że staramy się, ale ma ten pewnego rodzaju bojaźń, wie, że spotka się kiedyś z tym ojcem czy z rodzicem, który doprowadzi do pewnego rodzaju konsekwencji. I myślę, że bojaźń dla nas powinna być czymś takim, że jesteśmy świadomi tym, kim jest Bóg i że przyjdzie dzień, że rozliczy nas z tego wszystkiego, co robiliśmy. Więc ta bojaźń powinna nas prowadzić do szacunku, do życia pobożnym życiem, do życia w społeczności z Bogiem, do zachowywania Bożego Słowa nie dlatego, że się boję Boga, a dlatego, że Go kocham. Jeśli mogę tak to zobrazować, oczywiście to jest... To też nie jest tematem tego kazania, żeby wytłumaczyć, czym jest bojaźń Boża, natomiast chciałbym powiedzieć, że ona nie jest strachem. Ona nie jest tym, że ja czegoś się boję panicznie. Bo jeśli kochamy Boga, to Biblia wyraźnie mówi, że miłość usuwa strach. Więc czym jest ta, po co nam jest potrzebna ta bojaźń Boża? Pan Jezus wielokrotnie odwoływał się właśnie może do takiego spojrzenia bojaźni Bożej. On sam był człowiekiem, którego Biblia nazywa, że miał ducha bojaźni. Ducha mocy. Ale chciałbym wrócić do tematu, może bardziej stwierdzenia, czym jest bojaźń Boża według samego Słowa Bożego. I tutaj otwórzmy sobie jeden z kluczowych wersetów. To jest Księga Hioba, 28 rozdział i 28 werset, który właśnie w piękny sposób definiuje, czym jest bojaźń Boża. I w kilku wersetach chciałbym ją właśnie zdefiniować. W taki biblijny sposób. 28 i 28 Księga Hioba. I rzekł do człowieka: oto bojaźń pańska, ona jest mądrością, a unikanie złego rozumem. Otwórzmy teraz przypowieści. I tutaj w przypowieściach chwilkę się zatrzymamy. I właśnie dzisiaj będziemy też z kilku wersetów z tej księgi korzystali. Pierwszy rozdział i 7 werset. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Głupcy gardzą karnością. Więc skupmy się tutaj może na tym pierwszym stwierdzeniu, czy Słowie Bożym właśnie w wersecie. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. I rozdział 9, werset 10. Mówi tak. Początkiem mądrości jest bojaźń Pana, a poznanie świętego to rozum. I 15 rozdział, 33 werset mówi tak. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości, a pokora poprzedza chwałę. Kaznodzieja Salomon, spisując te Boże rady dla naszego życia i również to, co Hiob powiedział, one podkreślają kilka rzeczy. Bojaźń Pańska, ona jest mądrością. Bojaźń Pana jest początkiem poznania. Bojaźń Pana, znowu mówi, początkiem mądrości. I bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Więc bojaźń Pana jest dla nas mądrością, mądrością życiową. Nie naszą ludzką, ale Bożą mądrością. Jest szkołą mądrości, która może nas doprowadzić do tego, że nasze życie będzie się układało lepiej. Że nasza relacja z Bogiem będzie jeszcze bardziej gorliwa. Nasza relacja z Bogiem jeszcze bardziej będzie wspaniała i cudowna. I dzisiaj chciałbym troszeczkę powiedzieć o pewnej księdze, o pewnych wersetach z pewnej księgi, która jest w szczególny sposób powiązana z matematyką. Kiedy byśmy mogli się zastanowić, która księga z Biblii jest związana z matematyką, to myślę, że wielu z nas oczywiście kojarzy się Księga Liczby, w której jest wiele zapisów i od razu słowo, same stwierdzenie mówi o tym, że to jest Księga Liczb. Ale to nie jest ta księga. Ta księga zawiera w sobie wiele równań matematycznych, jeśli mogę tak stwierdzić. Tak, to nie będzie wykład oczywiście z matematyki, ale ta matematyka jest bardzo ciekawa, wnikliwa na podstawie 5 wersetów, które dzisiaj przeczytamy. Oczywiście matematyka w Biblii, która jest dla nas czasami niezrozumiała, jest cudowną matematyką, bo dla każdego dziecka, które chodzi teraz do szkoły, 1 plus 1 zawsze równa się 2. Natomiast według matematyki tej biblijnej, która ma troszkę inne spojrzenie, 1 plus 1 równa się 1. Bo to jest troszkę innego rodzaju matematyka. I gdybym miał mówić troszeczkę o matematyce, gdzie nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest coś, co już jest dawno, dawno za mną. Czasami mojej córce jeszcze coś tam pomagam z matematyki. Ale i tak muszę sobie wszystko odświeżać dosłownie na nowo, tak jakbym robił, jakbym pierwszy raz zaczął uczyć się, studiować i od razu tłumaczyć za jednym razem. Tak to wygląda na moim etapie. Ale jeśli niektórzy z was są programistami albo zajmowali się matematyką logiczną, warunkową, to wiecie, co to są takie warunki jak and, or po angielsku, czyli i, jeżeli, wtedy i tak dalej. Są to pewnego rodzaju takie warunkowe równania, które o tym mówią, że jeśli dany skład konkretnego równania, na przykład warunkowego, gdzie używamy stwierdzenia i, jeśli wszystkie warunki są spełnione, on jest równy 1. Natomiast jeśli jeden z warunków w całym tym równaniu nie jest spełniony, jego wynik jest jaki? Negatywny. Czyli z matematycznego punktu widzenia, jeśli stwierdzimy dzisiaj sobie, że i lub jeżeli jest słowem takim warunkowym i podamy sobie warunki A, B, C, D i tak dalej i damy wynik równa, to jeśli wszystkie będą spełnione, mamy wynik jaki? 1. Natomiast jeśli jeden z nich nie będzie spełniony, mamy jaki wynik? Mamy zerowy. I to jest bardzo ciekawa rzecz, bo te wersety, drodzy bracia i siostry, to równanie znajdziemy w Księdze Przypowieści Salomona. W wielu wersetach złożonych z tej księdzy znajdziemy wiele równań z warunkami jeżeli i równa się, czyli inaczej wtedy. I tutaj drugi rozdział Przypowieści Salomona daje nam takie równanie matematyczne. Pozwoliłem sobie tak nazwać, żeby was troszkę bardziej zaciekawić i żebyśmy mogli zastanowić się nad tymi warunkami. Nad tymi warunkami, które tam się pojawiają po to, abyśmy mogli osiągnąć rezultat. Drugi rozdział, będę czytał 5 wersetów. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu. Jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność. Jeżeli szukać i będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Tutaj widzimy właśnie to równanie. Równanie opierające się na 7 warunkach. Mniej więcej sobie tak to policzyłem. Można by spróbować policzyć ich więcej albo mniej, można by niektóre połączyć. Natomiast ja wybrałem 7 warunków, które są potrzebne do tego, aby wynik końcowy został zakończony rezultatem pozytywnym. Pierwszy warunek, przyjmiesz słowa. Drugi, zachowasz wskazania. Trzeci, nastawisz ucho. Czwarty, zwrócisz serce. Piąty, przywołasz rozsądek. Szósty, wezwiesz roztropność. Siódmy, szukać będziesz. Wtedy wynik końcowy mówi, uzyskasz, zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Wręcz bym powiedział, że ten wynik tutaj jest z bonusem, bo mówi o zrozumieniu Pana i dodatkowo jeszcze o zrozumieniu jeszcze raz bojaźni pańskiej i uzyskaniu poznania Bożego. Te warunki z perspektywy ludzkiej fajnie by było, jakby tylko jeden można było zachować i mieć rezultat całkowicie już pozytywny. Natomiast Biblia w tych wersetach, ona mówi o właśnie takim warunkowym spełnieniu czegoś, co ma nastąpić. Wiecie, sobie nie znam się na języku hebrajskim, ale oczywiście sięgłem sobie do źródła, czy te stwierdzenia, które tam są ujęte, czy one faktycznie są tak ujęte, że zawsze jest coś plus coś, jeżeli i tak dalej, czy może jest użyte stwierdzenie lub, że zrobisz to lub to, to wtedy wynik końcowy będzie pozytywny. W języku hebrajskim również są użyte te same warunki, nazwijmy jeżeli. Jeżeli przyjmiesz, jeżeli zachowasz, jeżeli nastawisz, jeżeli zwrócisz, jeżeli przywołasz, jeżeli wezwiesz, jeżeli szukać będziesz, wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Czy to oznacza, że niespełnienie jednego z tych, może inaczej, czy to oznacza, że jeśli spełnimy te wszystkie warunki, to uzyskamy, zrozumiemy bojaźń Pana? Według tego równania jednoznacznie tak. I dodatkowo jeszcze uzyskamy poznanie Boga. I oczywiście nie chciałbym tutaj powiedzieć, że jeśli komuś z nas na przykład brakuje jakiegoś jednego elementu, to od razu jesteśmy skreśleni. I tutaj nasuwa mi się bardzo mocno to, co chciałbym powiedzieć zawsze i zaznaczyć na początku, że mamy Jezusa. Jezusa, który jest fundamentem naszego życia, który nas prowadzi, który sprawia, że dzięki Niemu możemy właśnie wzrastać, że dzięki Niemu możemy poznawać Boga i dzięki Niemu wiele elementów, które w naszym życiu jest słabych, one zostają właśnie w niesamowity sposób naprawione przez naszego Stwórcę. Przyjmiesz słowa. Zastanówmy się może chwileczkę nad tymi warunkami, o których tutaj pisze kaznodzieja. Jeżeli przyjmiesz moje słowa, słowo przyjmiesz, kojarzy mi się z tym, że ktoś coś mi daje, a ja muszę to przyjąć. Przyjąć to tak jakby otrzymać od kogoś dar. Przyjąć od kogoś słowo znaczy zgodzić się z tym słowem i powiedzieć, no przyjmuję to słowo. To jest jak na przykład, kiedy rodzice do dzieci mówią o tym, żeby na przykład nie dotykały czegoś gorącego. Albo nie chodziły po kruchym, delikatnym lodzie, bo może pęknąć. I wielokrotnie spotykamy się z tym, że dzieci albo inne osoby mówią, oczywiście, że tak, zgadzam się z tobą, przyjmuję to słowo. Ale czy przyjęcie wystarcza? No nie wystarcza. Wystarczy, takie dziecko usłyszy to słowo, nie będzie dotykało przez chwilę, ale później co zrobi? Zapomni się, dotknie się, sparzy się, wpadnie do wody, wróci do domu mokre i tak dalej. Więc przyjęcie jest jednym z elementów, które jest potrzebne do tego, aby on stał się czymś potrzebnym do dalszej drogi. I teraz Pan Jezus mówi tak, każdy, który słucha tych słów, każdy, który przyjmie te słowa ode mnie, on będzie mógł wydawać owoce. I Biblia nazywa je 30, 60, 100-krotne owoce. Mówi o tej glebie naszego serca, która jeśli my przyjmiemy to słowo, tak, które pozwolimy na to, żeby one tam zaczęło rosnąć, to mamy bardzo dużą szansę na to, żeby one wydało swój plon. Przyjmiesz słowa. Ale te warunki, one nie zatrzymują się w tym miejscu. Nie wystarczy teraz powiedzieć kropka albo napowiedzieć lub, natomiast tu jest konkretny warunek, następny warunek, który jest potrzebny. I lub jeżeli zachowasz wskazania. Tak jak wspomniałem o tym dziecku, które może usłyszeć, może zgodzić się, powiedzieć masz rację, zgadzam się z tobą, musi również zachować. Musi w swoim życiu doprowadzić do momentu, żeby trzymać to, żeby pamiętać o tym. Wiecie, jeśli ktoś mi kiedyś powiedział, że jeżdżenie pod prąd jest niebezpieczne, i powinnym jeździć właściwym pasem drogi, no to utrzymuję to. I nie tylko, że wiem o tym i zgadzam się z tym elementem, ale pilnuję tego, żeby zachowywać te przepisy w swoim życiu. To jest bardzo potrzebne. Jest potrzebne do tego, żebyśmy my mogli dalej iść. I Pan Jezus w Ewangelii Jana 8, rozdział 51 werset mówi tak. Kto zachowa moje słowa? Czyli Pan Jezus odwołuje się również do tego, co jest w Starym Testamencie. Nie tylko mówiąc o tym, że Słowo Boże jest tym wykładnikiem naszego życia, ale wiele tych elementów, które są filarami Bożej mądrości, to On je cały czas wspomina. On je cały czas pokazuje w realny sposób. W całej Biblii, w Nowym Testamencie może nigdy nie użyłem, nie zwróciłem uwagi, żeby były użyte tych 7 elementów, w jednym wyrażeniu, w jednym stwierdzeniu przez Pana Jezusa czy apostołów. Natomiast każdy z tych 7 elementów, o których dzisiaj rozważamy, on jest ujęty w Nowym Testamencie. Jeśli przyjmiesz moje słowa, i tutaj doskonale wiemy o tym, co Słowo Boże mówi, że polecił nam Bóg poselstwo zwiastowania Ewangelii, aby ludzie pojednali się, aby ludzie przyjęli Słowo Boże, aby ludzie przyjęli Jezusa. Jeśli przyjmiesz Słowo, jeśli przyjmiesz Jezusa i zachowasz Jego słowa, zachowasz Jezusa w sobie. I to jest dopiero drugi warunek, który jest potrzebny do tego, abyśmy mogli dalej wzrastać w łasce, abyśmy mogli wzrastać w bojaźni Bożej. I kolejnym elementem, trzecim warunkiem, który tutaj znajdujemy, jest nastawisz swojego ucha. Nadstawiając ucha na mądrość. Nie wystarczy to, że jesteśmy słuchaczami, że słyszymy coś i pozwolimy na to, żeby to trafiło do naszych uszu i tam zostało i nic nie zrobiliśmy. List Jakuba, czy wiele innych stwierdzeń z Nowego Testamentu, czy wypowiedzi Pana Jezusa, kiedy mówi na przykład w Ewangelii Mateusza 11:15 lub Księga Objawienia mówi, kto ma uszy, niechaj słucha. Kto ma uszy, niechaj słucha. Nadstawiając ucho, nadstawiając swoje uszy do tego, abyśmy słuchali na mądrość Bożą. Abyśmy słuchali tego, co Bóg do nas chce powiedzieć. Nie tylko po to, żeby usłyszeć, bo usłyszeć, a słuchać to jest całkowicie potężna różnica. Możemy słyszeć, ale możemy nie słuchać. Ale Słowo Boże nas nastawia do tego, zachęca do tego, że mamy nastawić swoje ucho do słuchania. I kiedy przyszedł Pan Jezus na ziemię, kiedy stał się człowiekiem, to wielu ludzi nastawiło swoje uszy do słuchania. Wielu ludzi miało otwarte serce i uszy do tego, żeby słuchać. I nie pozostawili tego bez odpowiedzi. Ale kiedy słuchali, pozwolili na to, aby to słowo działało w ich sercach. I o tym mówi następny warunek. Nastaw swoje ucho. Nastaw swoje duchowe ucho, swoje uszy na to, żeby słuchać Boga. Nie tylko, żeby usłyszeć. Nie tylko, żeby przyjść, wysłuchać kazania. Żeby przeczytać Biblię i tylko posłuchać, co to Słowo Boże do mnie mówi i nic z tym nie robiąc. Biblia wyraźnie mówi, że nasze uszy nastawione na słuchanie mają być gotowe na to, żeby połączyć je z wykonaniem. I o tym mówi też czwarty właśnie warunek. I zwrócisz serce do rozumu. Zwrócisz swoje serce do mądrości. Zwrócisz swoje nastawienie, swoje spojrzenie do mądrości. Czyż wielokrotnie nie jest tak, że słyszymy, słuchamy, że ktoś nam coś mówi, że Słowo Boże nam coś mówi dobrego. Mówi o tym, jak mamy postępować, ale jednak nie chcemy nastawić swojego serca do tego. I zawsze próbujemy sobie znaleźć wytłumaczenie tego, co w naszym życiu się dzieje. I mówimy, ach, może tak może być, albo tak nie musi być. Ja mam odmienne zdanie, ja mam inne spojrzenie. Ja widzę to wszystko w innych barwach, w innych kolorach. Ale jak mówi Słowo Boże? Tak powinniśmy zwracać nasze serca. Jeśli użyję przykładu na przykład nie kłam, nie kradnij, nie zabijaj. Cóż z tego, że tylko to usłyszę? Cóż mi to pomoże, że tylko to usłyszę? Jeśli nie nastawię swojego serca do tego, zwrócę swojego serca do tego, żeby nie robić tych rzeczy, których właśnie usłyszałem. Jeśli Biblia mówi nie kradnij, a ja kradnę i tylko nastawiam swoje ucho, a nie nakłaniam swojego serca do tego, aby być wykonawcą tego słowa, no to cóż mi to pomoże? Czyż wiara, która opiera się tylko na słuchaniu, jest wiarą, do której dążymy? Czy nie potrzebujemy wiary, która owocuje? I tak jak czytałem właśnie z listu Pawła do Tymoteusza, abyśmy byli doskonali do wszelkiego dobrego dzieła przygotowani. Do tego jest nam potrzebne Słowo Boże. I kiedy słyszymy tą mądrość Bożą, to Słowo Boże, nasze serca powinny się nastawić właśnie na gotowość serca, na miłowanie tych, którzy nas nie miłują, na wybaczanie tym, którzy nam zaszkodzili, na kochanie tych, którzy są wokoło nas, nastawianie swojego serca, praca nad tym, co jest potrzebne, zwróć swoje serce. I w tym wersecie wyczytuję jedną bardzo ciekawą rzecz, którą może czasami ciężko wyczytać. Nastawiając swoje serce do mądrości, czytając odwrotnie, możemy przeczytać, gdyż nasze serce jest głupie i gnuśne. Czy nie możemy tak powiedzieć? Czy nie możemy wielokrotnie tak powiedzieć, że właśnie nasze serce nie postępuje w taki sposób i ten świat nie mówi nam, słuchaj własnego serca, one podpowie ci dobrze? A czyż Biblia nie mówi, że serce jest początkiem, źródłem wielu pożądliwości w naszym życiu? O jakże głupie i gnuśne potrafi być ludzkie serce. Dlatego Słowo Boże w tej drodze nauki bojaźni Bożej, tej w szkole mądrości Bożej, bojaźni Bożej, One mówi, zwróć swoje serce. Przyjmij słowa, zachowaj je, nastaw swoje ucho i co zrób? I zwróć swoje serce do tego, by słuchać tej mądrości. Ale to jest dopiero czwarty warunek. Pojawia się piąty warunek. Jeżeli przywołasz rozsądek, jeżeli przywołasz rozsądek do swojego życia, to nasze serce wielokrotnie myśli nierozsądnie, myśli impulsowo. Nasze życie, czasami sami my postępujemy impulsywnie, sugestywnie. Nie myślimy w właściwy sposób, nie myślimy rozsądnie, nie przywołujemy rozsądku. Postępujemy czasami jako bohaterowie chwili, a nie bohaterowie życia. Bo dla mnie każdy, który dostanie się do nieba, który stanie przed Bogiem, jest bohaterem. Jeśli mogę tak to opowiedzieć. Ale czasami ludzie próbują być bohaterami chwili. Być tym jednodniowym bohaterem sukcesu. Tego, co się w moim życiu dzieje. Pokazać, jak dobrze wyglądam, jak dobrze pracuję, jak dużo mam pieniędzy. I wielu ludzi chce być bohaterem chwili. Zabłysnąć. Zabłysnąć poprzez media społecznościowe. Pokazywać się, jak dobrze wyglądają, a wielokrotnie ich życie wygląda bardzo źle. Bo nie pokazują prawdziwego stanu swojego serca i swojego życia. Nie pokazują tego. Nikt nie chce tego pokazać. Przywołajmy rozsądek. Kiedy w naszym życiu dokonujemy pewnych wyborów, przywołajmy rozsądek. I skąd ja mam wziąć ten rozsądek? Oto bojaźń Boża jest jednym z tych elementów, który jest potrzebny. To Słowo Boże mówi nam o rozsądku. To Słowo Boże pokazuje nam, w jaki sposób mamy postępować, co jest dobre, a co jest złe. Daje nam wyraźne rozdzielenie w wielu elementach. Daje nam Boże rady, jak mamy postępować, w jakim kierunku być, jakich wyborów dokonywać w swoim życiu, co jest dobre, a co jest złe. I tutaj my musimy dokonać rozsądnego spojrzenia. Co jest fundamentem, co jest dobre, co jest złe. Kto na tym świecie jest kimś, za kimś możemy pójść i czy to nie może być głos rozsądku w naszym życiu? I wielu młodych ludzi, a nawet i starszych, dzieciaków tym bardziej, postępuje czasami nierozsądnie, idąc za rzeczami tego świata, za wzorami tego świata, za autorytetami tego świata, za influencerami tego świata. Influencer, czyli osoba, która wpływa z języka angielskiego. Wpływa na coś, ale na co wpływa? Czy wpłynie na nas? Czy wpłynie na nasze życie? Na pewno. Tylko czy dobrze, czy źle? To jest inne pytanie. Natomiast ja znam i myślę, że większość z nas zna osobę, za którą warto iść. I głos rozsądku poprzez Słowo Boże, poprzez to, co doświadczyliśmy złego w naszym życiu i popełniliśmy błędy i przez to, co Jezus uczynił w naszym życiu, to ten głos rozsądku mówi, w jakim kierunku mamy iść i za kim mamy iść. Przywołasz rozsądek. Powiesz mu, w jakiejkolwiek sytuacji swojego życia, postępowaniu, ty powiesz, zanim cokolwiek podejmę decyzję, przywołam rozsądek. Boży rozsądek na moje życie. I tutaj w liście do Efezjan, 5 rozdziale i 7 wersecie, ja przytoczę tylko, możecie sobie to sprawdzić. Nie bądźcie nierozumni, ale wiedzcie, jaka jest wola Pańska. Nie bądźcie nierozumni, ale wiedzcie, jaka jest wola Pańska. I to jest głos rozsądku. To jest głos rozsądku dla naszego życia. To był dopiero 5 warunek naszego równania. Pojawia się 6 warunek. Tym 6 warunkiem jest i donośnie wezwiesz roztropność. Donośnie wezwiesz roztropność. Bycie roztropnym dla nas jest człowiekiem, który musi postępować właściwie. Musi być świadomy konsekwencji swojego postępowania. Że każdy mój krok, najlepiej jeśli on jest przemyślany, przemyślany jest w Boży sposób. Czyli wcześniej mówimy o tym głosie rozsądku. Ale myślę, że on też jest potrzebny do tego, ten roztropność jest potrzebna do tego, żeby podejmować właściwe decyzje. Ale tu nie jest tylko mowa o roztropności, ale jest mowa o donośnym wezwaniu roztropności. Kiedy Pan Jezus również mówi, że w tym świecie mamy postępować roztropnie, rozważnie. Mamy postępować właściwie i mądrze, żeby nie chodzić w złych kierunkach i nie wchodzić na kruchy lód, który może w każdej chwili pęknąć. Ale tam też jest napisane, donośnie wezwiesz. To nie polega na tym naszym życiu, że mogę sobie po cichu może zażyczyć sobie samemu, żeby coś w moim życiu się wydarzyło. Żeby ta roztropność w moim życiu była. Żeby ona była oparta no, na takich miłych akcentach, na szepcie. Ale Słowo Boże właśnie wyraźnie mówi, że masz donośnie, zdecydowanie podjąć decyzję w swoim życiu, oprzeć się na tej Bożej roztropności, że masz zawołać do Boga donośnie, że Ty nie chcesz żyć w taki sposób, jaki żyłeś, albo postępować w sposób niewłaściwy, że masz stanąć przed Bogiem i zawołać i prosić Boga o zmiłowanie. Tym widzę właśnie donośność, że głośno zawołać, że nawet powiedzieć o tym, co w moim życiu mnie boli, rozmawiając z innymi, rozmawiając, wyznając swoje słabości, ale przede wszystkim wezwać tą roztropność. I kolejny warunek, który nam się pojawia, gdy szukać jej będziesz. I jeżeli szukać jej będziesz jak srebra i poszukiwać jak skarbów ukrytych. Może niewielu z nas jest poszukiwaczami skarbów na tej ziemi. Ale czasami tak jest, że szukamy skarbów na tej ziemi. Dla niektórych to jest sława, dla niektórych są to pieniądze, dla niektórych to jest uznanie. Ale czy my szukamy prawdziwego skarbu? Czy my szukamy tego, co jest prawdziwym skarbem na tej ziemi? Czy my szukamy, naprawdę szukamy? Bo szukanie to nie jest bierność. To nie jest coś, że pozwolisz sobie, sprawdzę, zobaczę i wracasz. Mówisz, a, no nieważne. Szukanie jest procesem nieustannym. Że poszukuję czegoś, co jest bardzo cenne. Poszukuję czegoś, co zgubiłem. Poszukuję, potrzebuję czegoś. I dla niektórych ludzi jest to pokój, którego szukają nieustannie. Dla niektórych to jest miłość, której szukają nieustannie. Dla niektórych to jest Bóg. Ja mam nadzieję taką właśnie, że my jesteśmy takimi poszukiwaczami Bożej mądrości, którzy nieustannie szukają tej Bożej mądrości, szukają Bożej obecności w swoim życiu, szukają tego, co Bóg chce do mnie powiedzieć w każdej chwili, w każdej sytuacji. Wielu z was znalazło skarb. Wielu z nas znalazło skarb, ten ziemski skarb. I dla jednych tym skarbem ziemskim na przykład jest druga osoba. Jest żona, jest mąż. Jest przyjaciel. I to też są rzeczy ważne, o których nie należy zapominać. Ale my też możemy być osobami, które innym pomogą znaleźć kogoś. Pomogą znaleźć przyjaciela. Mogą znaleźć coś więcej niż tylko przyjaciela, żonę czy męża. Ale mogą pomóc mu znaleźć prawdziwego Boga. Jednym z tych elementów właśnie zrozumienia bojaźni Bożej jest nieustanne szukanie Bożej mądrości. Szukanie Bożej mądrości poprzez Słowo Boże. Te warunki, one wszystkie dla mnie łączą się w całość. W przepiękny sposób. Nowy Testament również o tym mówi w wielu miejscach. O poszukiwaniu tego skarbu ukrytego, którym jest nasz Pan Jezus. I my musimy Go szukać. My musimy szukać Jego obecności w naszym życiu. My musimy szukać tego, kim jest nasz Święty Bóg. I jeśli te warunki są spełnione, to, drodzy bracia i siostry, ja tak bardzo widzę piękny wynik końcowy całego tego równania. Zrozumiesz bojaźń pańską i uzyskasz poznanie Boga. To teraz, żebyśmy lepiej zrozumieli, że te elementy naprawdę są potrzebne. Bo ja nie chcę powiedzieć, że jeśli komuś z nas brakuje jednego elementu, to jesteśmy skreśleni. Niczego takiego tutaj nie mówię. Natomiast wyobraźcie sobie sytuację, że w jednym z tych elementów, warunków, których mówi Biblia, czegoś brakuje. Brakuje na przykład nastawienie, zwrócenie swojego serca do tego, by szukać Boga, do tego, by potrzebować Go w naszym życiu. I ta bojaźń Boża, która nam się wydaje czasami no, takim elementem może niekoniecznie potrzebnym, ona jest potrzebna do tego, żeby szukać Boga. I tutaj Ewangelia Mateusza, 15 rozdział i 8 werset. Ja przeczytam, bo mam tutaj zapisane. 15 rozdział, 8 i 9 werset z Ewangelii Mateusza mówi o braku jednego elementu, gdzie odwołam się do Księgi Izajasza, żeby pokazać jakiego elementu. 15 rozdział Ewangelii Mateusza, 8 i 9 wersety. Lud ten czci mnie wargami, ale serce ich jest daleko ode mnie. Daremnie mi cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. I tutaj Pan Jezus odwołuje się do Księgi Izajasza. I w Księdze Izajasza, 29 werset, 29 rozdział i 13 werset mówi tak. Ponieważ ten lud zbliża się do mnie swoimi wargami, a serce jest jego, serce jest daleko ode mnie, także ich bojaźń przede mną jest wyuczonym przepisem ludzkim. Bojaźń Boża, jeśli my odwracamy serce od Boga, może się okazać, że stanie się tylko religijnością, tylko wyuczonym przepisem ludzkim, który doprowadza nas do fałszywego spojrzenia, kim jest Bóg. Gdybyśmy jeden z tych elementów skreślili, jak serce, albo inaczej, zachowywanie tego wskazania w swoim sercu, trzymanie go w sercu, czyż nie będzie to przeszkodą do zbliżenia się do Boga? Pomyślcie o tym. Jeśli w tych warunkach, o których słyszeliśmy, zachowamy przyjmowanie słowa, nastawanie swojego ucha, przyjmowanie rozsądku, wezwanie roztropności, szukanie Boga, ale nie pozwolimy na to, żeby to słowo w nas pracowało i by wydawało owoc, to znaczy zachowywane było i nasze serca zwracane do tego, aby wydać owoc, to czyż nie będzie to przeszkodą w naszym życiu? Możemy mieć naprawdę szczere intencje, ale jeśli w tych szczerych intencjach nie będzie owocu, to do czego nas to doprowadzi? Czy będzie na to zbliżało do Boga, czy to będzie przeszkodą do szukania do obecności Bożej? Czy będzie to czymś, co pozwoli nam być bardzo blisko Boga, czy wręcz będzie nas oddalało od Boga? Wiecie, dla mnie ta odpowiedź jest jednoznaczna. Jeśli w swoim życiu nie będę w ogóle na przykład przyjmował tego Słowa Bożego, to nie pomoże mi do tego, żebym zbliżył się do Boga. Dlatego uważam, że to równanie jest jak najbardziej poprawne i potrzebne do tego, żeby budować właściwą relację w naszym życiu. Żeby budować to właściwe spojrzenie na życie. Tych 7 elementów, które przed chwilą właśnie rozważaliśmy. One są potrzebne. One są kluczowe. Oczywiście możemy do tego jeszcze dołożyć wiele innych spojrzeń, wiele innego biblijnego spojrzenia, wiele innych wersetów, które również pomagają nam utrzymać. Dlatego uważam, że całe Słowo Boże jest pożyteczne i przydatne do wychowywania, do prowadzenia naszego życia. To stwierdzenie wtedy, zrozumiesz bojaźń Pana, myślę, że dla nas jest motywujące. Bo ja bym chciał zgłębiać bojaźń Pana. Bo wiem, że wielokrotnie to ona właśnie chroni mnie od konsekwencji problemów tego świata. To przez to, że utrzymuję ja, czy utrzymujesz ty, drogi bracie i siostro, bojaźń Bożą w swoim sercu, powoduje to, że nie jeździsz lewym pasem samochodem. Nie wiem, czy wracając do mojego przykładu. Nie postępujesz w niewłaściwy sposób. Ta bojaźń sprawia, że nie chcesz postępować niewłaściwie, że kochasz Boga i chcesz Go bardziej kochać i dlatego nie będziesz robił rzeczy, które się Bogu nie podobają. To bojaźń Boża może być jako stróż w twoim życiu, które powoduje to, że ty masz jako przed sobą znak ostrzegawczy, który kieruje cię na właściwą drogę i mówi ci, w jakim kierunku jechać i jakich przeszkód unikać. I żeby zrozumieć tą bojaźń Bożą, jest również potrzebnych tych 7 drogowskazów, jakich przed chwilą właśnie wymienialiśmy. Hiob w całej swojej wypowiedzi, kiedy mówił, że to bojaźń Boża, to ona jest mądrością, że ona jest tą Bożą mądrością. W 42 rozdziale, kiedy chciałbym, żebyśmy to przeczytali, w 42 rozdziale, kiedy przeszedł lawinę doświadczeń, prób w swoim życiu. Kiedy jego wiara wielokrotnie była wystawiana na próbę. Kiedy jego przyjaciele zawodzili. Kiedy on sam, nawet przez Boga jest nazwany oskarżycielem Boga, miał wiele, wiele rzeczy, które sprawiały, że niewiele brakło do tego, aby odszedł od Boga. Nawet był taki moment, że że w swoim życiu mówił, oby Bóg zabrał moje życie. Miałbym to świadectwo, że nie odwróciłem się od Niego. To wiecie, to Bóg nie zabrał mu życia. Pozwolił mu przeżyć. I ten człowiek jest dla nas niesamowitym oparciem w przechodzeniu przez próby i doświadczenia. Człowiekiem, który przeszedł zwycięsko. I kiedy kończy się cała ta historia, nie kończy się historia jego życia, to on daje nam jedną z Bożych rad, która wynika właśnie, wierzę, z takiego pobożnego życia, która jest tym, co jest nam potrzebne, aby to zrozumieć, pojąć i jest również kolejnym drogowskazem do stawania się człowiekiem, który posiada w swoim życiu, w swoim sercu bojaźń Bożą. 42 rozdział i przeczytam od 2 do 6 wersetu. Wiem, że ty możesz wszystko i że żaden twój zamysł nie jest dla ciebie niewykonalny. Któż jest w stanie zaciemnić twój zamysł nierozsądną mową, ale to ja mówiłem nierozumnie o rzeczach cudownych dla mnie, których nie rozumiem. Słuchaj, proszę, i ja chcę mówić. Będę cię pytał, a ty racz mnie pouczyć. Tylko ze słyszenia wiedziałem o tobie, lecz teraz moje oko ujrzało cię, przeto odwołuję moje słowa i kajam się w prochu i popiele. Hiob, patrząc na całą swoją mądrość, na swoją obronę, na swoje wypowiedzi czy oskarżenia, on zrozumiał naprawdę, kim jest Bóg. On zobaczył, jego oko ujrzało i myślę, że jeszcze bardziej zrozumiał, czym jest bojaźń Boża. I wtedy on mówi, kiedyś tylko ze słyszenia, ale teraz moje oko cię ujrzało. Mówi, moje słowa odwołuję i kajam się w popiele. Do tego prowadzi bojaźń Boża. Ona prowadzi do tego, że my wiemy, kim jest Bóg. Wiemy, że On wszystko może, że żaden Jego zamysł jest niewykonalny, który jest w stanie przejrzeć wszystko i widzieć wszystko i przed którym nic się nie ukryje. Więc to jest bardzo mocne pytanie, które kieruję sam do siebie. Czy bojaźń Boża jest wyuczonym przepisem w moim życiu, czy jest czymś, co wynika z mojego serca? Czy bojaźń Boża jest tym, co naprawdę jest fundamentem mojego życia i każdy z tych elementów ma w nim miejsce? Czy są jakieś elementy, te filary, które są potrzebne do tego, abym je wzmacniał? I muszę się sam i musimy sami się nad tym zastanowić. Czy któryś z tych elementów, o których właśnie mówi szkoła mądrości, bojaźni Bożej, czy w moim życiu funkcjonuje? Albo czy w którymś nie popełniam jakiegoś błędu? Czy w którymś nie wycofuję się albo próbuję się uprzeć przy samym sobie? Bo jeśli tak jest, może się okazać, że ta szkoła mojej mądrości to nie jest szkoła Bożej mądrości, ale prowadzi do fałszywej pobożności, czego chciałbym, żebyśmy my wszyscy unikali, żebyśmy wszyscy stronili się, bo sam Pan Jezus powiedział, że ten lud czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Jeśli my swoje serca zwrócimy do szukania Boga, jeśli my szukać Go będziemy całym swoim sercem, całą swoją myślą, będziemy upatrywali Go i szukali Go jak tego skarbu, którego szukamy całe życie, nie zaprzestaniemy, to wierzę, że będziemy dalej w tej szkole, jaką jest szkoła Bożej mądrości, uczniostwie Pana Jezusa. Szkoła mądrości, jakim jest właśnie Słowo Boże. Że będziemy zachowani od tego wszystkiego, co jest złe. Nie będziemy sobie czynili rzeczy, które są pobożnością tego świata. Nie będziemy sobie wmawiali fałszywej Ewangelii sukcesu, to znaczy Ewangelii materialnego sukcesu. Bo ja wierzę, że Ewangelia, którą my wierzymy, jest Ewangelią sukcesu. Tym sukcesem jest zwycięstwo Jezusa. Ale nie wierzę w Ewangelię materialnego sukcesu, która jest całkowicie odmienna. Wiecie, Paweł, pisząc o wielu rodzajach Ewangelii, mówiąc w liście do Galacjan, całym liście do Galacjan, ja chciałbym przytoczyć jeden werset, który jest dla mnie ostrzeżeniem, ale też niesamowitą zachętą tego, kim jesteśmy w Chrystusie. Galacjan 5:5 mówi tak: odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Odłączyliście się od Chrystusa, wy, którzy w zakonie szukacie usprawiedliwienia. Możemy szukać usprawiedliwienia w wielu różnych rzeczach tego świata. Możemy szukać i to spowodować może nas tylko, że będzie nas odciągało to od Chrystusa. Ale nie jest to mądrość Boża. Ona nie zwraca się do rozsądku. Ona nie zwraca się do Słowa Bożego. Ona nie kieruje nas na właściwe tory, ale kieruje nas całkowicie w złe miejsce. I czyli ten werset kończy się takim bardzo mocnym stwierdzeniem. Wypadliście z łaski. Ale kto jest w Chrystusie, jest w łasce. Kto jest w Chrystusie, nowym jest stworzeniem. Jest nową wonnością, która pięknie pachnie przed Bogiem. I myślę, że właśnie taki jest Kościół. I ja chcę być częścią takiego Kościoła. Kościoła, który pachnie wonnością Chrystusa. Kościoła, który nie szuka innej Ewangelii, ale jest cały czas Ewangelii Chrystusowej. Kościoła, który chodzi w Bożej mądrości i jest nieustannie w szkole tej Bożej mądrości. Bo mamy wiele, wiele dobrych rzeczy, które Bóg dla nas przygotował, które Bóg dla nas czyni. Przypowieści 15:33, to co czytaliśmy. Bojaźń Pana jest szkołą mądrości. Bracia i siostry, bądźmy uczestnikami tej szkoły. Bądźmy uczniami w tej szkole. To nie jest jedno wydarzenie. To nie jest egzamin, na który idziemy, żeby coś zaliczyć. Ale to jest szkoła. To jest szkoła, której nieustannie musimy być i musimy pilnować swoje życie. To jest proces, który nas prowadzi do tego, abyśmy stanęli przed Bogiem. Abyśmy mogli Go szukać. Abyśmy byli zadowoleni z życia i oglądali dobre dni. I tutaj list Piotra czy psalm też o tym mówi. Co należy zrobić, aby w naszym życiu być zadowolony z dni? Być zadowolony z życia. Wierzę, że ta szkoła mądrości, której właśnie jesteśmy poprzez Ducha Świętego, przez to, że jesteśmy na fundamencie Jezusa Chrystusa, sprawia, że nieustannie wzrastamy. Nieustannie stajemy się milsi Bogu. Nieustannie stajemy się tymi, którzy wzrastają w łasce i w Bożej mądrości. Tymi, którzy nie tylko w swoim życiu mają wyuczone przepisy, ale mają prawdziwą bojaźń Boża, za którą idzie Boża moc, za którą idzie przemiana życia, za którą idą Boże owoce i Boża radość. Chciałbym, żebyśmy na koniec jeszcze raz przeczytali sobie te warunki i podsumowali jeszcze jednym wersetem, którego nie przeczytałem. Więc przypowieści Salomona, drugi rozdział i od pierwszego wersetu. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania. Zwrócę może jeszcze jedną rzecz. Tutaj nie jest napisane, że zwrócicie w formie osobowej, takiej w formie mnogiej, czyli do kościoła, do ludzi, do zebrania, ale zwróćcie uwagę, że te słowa kierują się do syna, do synostwa, kierują się bezpośrednio do nas. Jeśli dla siebie, ty sam dla siebie, w swoim życiu przyjmiesz to, więc czytajmy jeszcze raz i zwróćcie uwagę. Czytając to, zastanów się, drogi bracie i siostro, nad tym, czy to jest coś, co w swoim życiu jest realne. Czy coś, co jest prawdziwe i czego potrzebujesz, czego pragniesz. Synu mój, jeżeli przyjmiesz moje słowa i zachowasz dla siebie moje wskazania, nadstawiając ucha na mądrość i zwracając serce do rozumu, jeżeli przywołasz rozsądek i donośnie wezwiesz roztropność, jeżeli szukać jej będziesz jak srebra, i poszukiwać jak skarbów ukrytych. Wtedy zrozumiesz bojaźń Pana i uzyskasz poznanie Boga. Czytaliśmy o warunkach, czytaliśmy o wyniku, ale przeczytajmy jeszcze takie piękne podsumowanie tych wersetów. Werset 6. Gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Będąc w szkole Bożej mądrości, będąc w szkole bojaźni Bożej, będąc w szkole naszego Pana Jezusa Chrystusa, bo jesteśmy nazwani chrześcijanami i wierzę, że należymy właśnie do uczniostwa Jezusa Chrystusa, myślę, że ten werset 6 jest pięknym podsumowaniem. Gdyż Bóg daje mądrość i z Jego ust pochodzi poznanie i rozum. Bądźmy wykonawcami tego słowa. Bądźmy tymi, którzy te drogowskazy, o których dzisiaj tutaj mówiłem, traktują je poważnie. Które stawiają w swoim życiu jako znaki ostrzegawcze, ale też jako zachętę. Z tą nagrodą, jaką tutaj właśnie widzę w wersecie 5, którą jest bojaźń Boża i poznanie Pana. I tym tego wam życzę, drodzy bracia i siostry. Niech wam Pan błogosławi i pomaga nam być nieustannie w tej szkole mądrości i nieustannie w społeczności z naszym Panem, by Go poznawać coraz bardziej. Amen.